No więc musimy, kontynuując tej trzeciej, czwartej już części temat, musimy mocno podkreślić znaczenie funkcjonowania Kościoła, roli Kościoła w świecie, w społeczeństwie. Kościelna rodzina daje nam też możliwość, zakładając, że już do niej przynależymy i mamy tę świadomość, angażujemy się, daje nam możliwość rozwijania się duchowego. Powiem wam z całą odpowiedzialnością. Bo człowiek na przykład, który ma, załóżmy, dar do ewangelizacji, tak zauważałem już przez te 40 przeszło lat służby, w pojedynkę naprawdę nie mógł wiele zdziałać. I apostoł Paweł nigdy nie promował też, choć naprawdę operował wszystkimi darami Ducha Świętego. Dlaczego prosił wszystkie zbory, prawda, o modlitwę? Aby Bóg mu szeroko otworzył drzwi dla zwiastowania. Dlatego, że wiedział, że to zaplecze zborów odgrywa ważną rolę, że Bóg stoi za tym, że taką jest Bożą wolą, aby wspierać. Był, oczywiście zdarzało się, że ta wspólnota pod wpływem prześladowania, mam na myśli zbór jerozolimski, to prześladowanie chwilowo, powiadam, doprowadziło do tego, że się rozpierzchli i tak też wyszło to na dobre, dlatego że Filip znalazł się w Samarii. Może jakby siedział dalej w tej Jerozolimie, to też niewiele mógł zdziałać, ale gdy znaleźć się w Samarii, w taki, no właśnie jako uciekinier, jako taki wygnaniec, kochani, mógłby w tym czasie podjąć wiele złych decyzji. Mógłby powiedzieć, o Boże, dam sobie już spokój, zrobię sobie jakiś urlop. Nie, on stanął na wysokości zadania, głosił Chrystusa. Bóg się przyznał do tego, bo w takiej sytuacji Bóg się zawsze przyzna. I kochani, potwierdził to słowo znakami, cudami. A jaki był rezultat tego? W Samarii było wiele radości. Zobaczcie, wiele radości tylko dlatego, że Filip głosił im Chrystusa. Ale zawsze, zauważcie, ta misja Kościoła miała oparcie, swoje zaplecze właśnie w zborze. Pierwszy chrześcijański zbór w Antiochii. To zbór, który był, trwał w modlitwach, w nauczaniu słowa. To zbór, w którym ludzie operowali darami proroctwa. I zobaczcie, że to zbór podczas modlitwy usłyszał. Usłyszał, że teraz przyszła pora, że teraz jest właściwy czas, aby Paweł i Barnaba wyszli na to wielkie żniwo. Zobaczcie, zbór wyprawiał, nakładali ręce, modlili się, pościli, choć Paweł wiedział, bo miał wizję już, podkreślam teraz, przy nawróceniu miał wizję. Miał wizję podczas nawrócenia, że Bóg go pośle do pogan. Miał wizję, że będzie musiał wiele wycierpieć, ale nie wiedział, kiedy Bóg zacznie realizować, nie znał czasu. Bóg musiał najpierw przeprowadzić go przez wiele testów, przez wiele prób, żeby doświadczyć, że jest wierny w małym, a kiedy jesteś wierny w małym, Bóg powierzy ci większe zadania. I zobaczcie, teraz chciałbym zwrócić uwagę, jak to działo się właśnie w pierwszym kościele. Oni poszli, napotykali różne trudności, przeciwności. Wzięli ze sobą Marka. Ale Marek się wycofał w pewnym momencie. Dlaczego się wycofał? Bo nie wydawało mu się, że nie jest w stanie znieść ciężaru prześladowań. Nie jest w stanie cierpieć, nie jest w stanie wytrwać. Wydawało mu się, jak szedł, że może spotkają przeciwności, ale nie aż takie. Okazuje się, że te przeciwności jakby przerosły jego i wycofał się. I kochani, pobłogosławił pewnie, błogosławił Paweł. Ale kochani, kiedy przyszła pora na drugą, powiedzmy, drugą misję, no to wtedy Barnaba mówi, no wiesz, no może byśmy jednak wzięli Marka. A Barnaba, wiecie, dlaczego się stawiał za Markiem? Bo to kuzyn był. No jak kuzynowi odmówić, no? w dobrej wierze, a Paweł mówi nie. Widzicie, czasami lider, przywódca może powiedzieć tu nie. No i dobrał sobie Paweł wtedy, jak wiecie, Sylasa, bo Barnaba mówi, no jak nie, to nie, to ja biorę jego. I powstało z jednego w zasadzie dwa teamy. No, nie wiemy, któremu bardziej Bóg błogosławił, albo i wiemy. Bo wiemy więcej na temat tego teamu pierwszego. Ale co to oznacza? Paweł się nie obraził, nie pogniewał śmiertelnie na Marka, że ten nie wytrzymał. Bo u schyłku swojego życia, kiedy już potrzebował jakiejś posługi, to mówi, poślijcie po Marka, ja nie zapomniałem o nim. I Marek przyszedł i mu posługiwał. Więc jak to pięknie się, widzicie, historie te kończyły. Choć były takie czasami właśnie zdarzenia. Czego pomaga nam zbór, społeczność? Uczyć się, rozwijać dojrzałości. Potrzeby, chrześcijanie potrzebują dojrzałości. Paweł często mówił, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, tylko jako do cielesnych, bo nie wzrastali, nie rozwijali się. No właśnie. I niedojrzałego człowieka można poznać. Dojrzałości nigdy jednak nie osiągniemy poprzez samo chodzenie na nabożeństwa, kochani. I bierną obserwację, bo łatwo być biernym słuchaczem i krytykować tych, którzy pracują. A weź się do roboty i zobaczysz, jak to ci wychodzi, jak to w twoich rękach będzie się paliła ta robota. Łatwo siedzieć w ławce i krytykować tych, którzy pracują. Pokazują nam, kochani, zawsze się to, co wypowiadam, opieram się na Bożym Słowie. I jest taka przypowieść Słowa Bożego, prawda? Że byli tacy, którzy przyglądali się tym, którzy pracują i potem zapłaty chcieli oczywiście jednakowej. A odpowiedź padła, że na tyle dostaniecie, na ile się umówiliśmy, nie? A nie porówno. Tak działa, funkcjonuje Królestwo Boże, bo ono jest oparte na miłosierdziu Bożym. A Bóg miłosierdzie Boże okazuje tym, którzy szczerze o nią proszą, którzy okazują innym i po trzecie, i którzy nie nadużywają Jego. Dlatego tylko pełny udział w życiu wspólnoty zwiększy naszą taką duchową kondycję, bym powiedział, tężyznę, ktoś by powiedział. Biblia mówi, wykonując swe zadanie, każdą część ciała, każda część ciała pomaga rozwijać się innym poprzez to, że może służyć, że możesz w ogóle działać, tak? Aby całe ciało rozwijało się, było zdrowe i pełne miłości. W Nowym Testamencie jest ponad 50 razy możemy znaleźć wyrażenie jeden drugiemu czy jeden drugiego. Mamy przykazanie, by kochać jeden drugiego, modlić się jeden o drugiego oraz jeden drugiego wspierać, napominać, ale w duchu miłości, bo niektórzy mówią, że mają jedyny, wyłączny dar napominania. Jak napomnie, to już tego człowieka nie znajdzie w zborze. Tak go napomniał. Pozdrawiać jeden drugie, uczyć, akceptować, szanować, nosić wzajemnie ciężary, przebaczać, ulegać sobie nawzajem, być oddanym jeden drugiemu. I wiele innych takich wzajemnych powinności. One mogą tylko się realizować, kochani, w Kościele. Na tym właśnie polega biblijne członkostwo. To są nasze rodzinne obowiązki, które są przywilejem. I Bóg oczekuje, że będziemy je spełniali poprzez właśnie zaangażowanie w swoim Kościele, operując tym darem, który Bóg ci dał. Ale propos darów, kto... Może, ty możesz być przekonany, że masz ten dar, ale ten dar, żeby był błogosławieństwem dla całego Kościoła, on musi być rozpoznany. Rozpoznany przez kogo? Przez tych, którzy zostali uznani już wcześniej. A więc są ludzie, są pastorzy, są biskupi, którzy zostali uznani, rozpoznani, uznani i teraz mogą rozpoznać i uznać, ewentualnie uznać to powołanie, które Bóg ci dał. To musi powołanie być rozpoznane nie tylko przeze mnie, ale przez tych, którzy już są uznani. Z kim współdziałamy w wykonywaniu właśnie tych obowiązków? Wydawać by się mogło, że łatwiej jest być pobożnym, gdy nikt nas nie widzi, prawda? I tym się nawet chlubimy. Ale wiecie, jak nikt nas też nie widzi, to nikt nie może kwestionować naszych decyzji. Powiesz, no tak, bo i też nie widzi mojej decyzji, więc to dla mnie jest wygodne. Ale kochani, dlaczego wygodne? Bo nie biorę odpowiedzialności, nie muszę się przez nikim odpowiadać, prawda? A czym jest taka odpowiedzialność właśnie w Kościele? Być odpowiedzialnym znaczy być wiarygodnym. Odpowiadać za swoje talenty. Tyż odpowiedzialni jesteśmy za ten nawet jeden talent. Nie możemy go zakopać. Wypełniać, być odpowiedzialnym znaczy wypełniać swoje zobowiązania. Do czego się zobowiązałem? Swoje przyrzeczenia. Dotrzymać słowa. O, z tym też kulejemy. Odpowiedzialność za długi, wiele ludzi chcą wiele robić bez odpowiedzialności. Zauważcie, powołam się na starotestamentowy zbór, za wszystko winili tutaj przywództwo Mojżesza, bo nie chcieli brać za to odpowiedzialności. Chcieli korzystać z przywilejów, a gdy mówili często, zrobię to po swojemu, albo wcale. Widzicie, taka jest postawa. Jeśli nie po mojemu, to wcale, wycofuję się. Upartość. Co to znaczy upartość? Znaczy nieugięty jest, trudny do współpracy i we współżyciu. No i z takim są problemy, nie tylko pastor ma. Z upartymi, nieugiętymi. To są ludzie trudni do współpracy. Ale też pojawia się jeszcze taka słabość, powiemy, jak buntowniczość. Pozostawanie poza kontrolą i korektą. Właśnie. To powoduje, że jestem buntownicy. Nie chcę być skorygowany. Nie chcę przyjąć napomnienia. Odmawiam postępowaniu zgodnie z jakimiś, no właśnie, choćby nawet biblijnymi wskazówkami. Tak tu w Starym Testamencie mi się przypomina Saul. Robił wszystko, na co miał ochotę, tak po swojemu. Ale dlaczego? Bo był nieposłuszny Bogu. Robił po swojemu. I nawet gdy już odstąpił od niego Duch Boży, gdy Bóg już go odstawił, to jeszcze żądał, żeby go uczcić. Chciał wszystko robić po swojemu. A więc miał dobry początek, zauważcie. Dobrze zapowiadający się namaszczony król. A fatalny koniec? Przegrał, wiecie, z kim? Właśnie z tymi, których chronił. Kogo chronił? Amalekitów. To w Kościele pokazuje nam, jeśli zaczynamy chronić starą naturę naszą, która chce mieć zawsze wszystko po swojemu, to kiedy przyjdą, powiem wam, bracia i siostry, szczerze, trudne chwile, tak jak przyszły do Saula, został ugodzony i zaczął krwawić. Jak zaczął krwawić, zaczął słabnąć. I wtedy ty potrzebujesz, by ktoś ci pomógł. A ten ktoś nie pomógł, ale dobił go. To był Amalek. Więc przyjdą takie chwile, kiedy jesteś zdrowy, wszystko ci myślisz po swojemu, swoją filozofię chcesz realizować, jesteś w tym uparty. Nie słuchasz wskazówek. Nie poddajesz, nie jesteś, nie chcesz być uległy. Przyjdą chwile, źle nikomu nie życząc, ale mówię to na podstawie Bożego Słowa. Bóg może dopuścić. Wtedy nie zawołasz, no właśnie, kogoś, kogo może ignorowałeś, lekceważyłeś. W twoich oczach stracił wiarygodność. Jak go teraz zawoła, żeby się modlił? A Bóg mówi, a ja chcę Jego użyć i mogę tylko Jego użyć. A ty powiesz, ale wszystkich Boże, zmień to. Wszystkich tylko nie Jego. Wszystkich tylko nie Jego. I tutaj znowu przypomina mi się przykład ten, kiedy Korneliusz, znacie, to był dowódca, to jest oficer wojskowy, ale człowiek modlitwy, człowiek, który na jałmużnę dawał wiele. To był człowiek, który wniósł wiele dla też społeczeństwa. Na swój sposób kochał Boga i szukał Boga. I Bóg posłał swojego anioła, mówi, że wejrzał na twoje modlitwy i też wejrzał na, zobaczcie, na tą służbę dawania finansową. Wejrzał na to, co wkładał ten człowiek. I dlatego, zobaczcie, anioł przynosi tylko informację. Anioł nie przynosi mu Ducha Świętego. Bo nie do tego aniołowie zostali powołani. Aniołowie zostają powołani, by przynieść pewną informację. Ale w tej informacji znajdziesz adres, do kogo masz posłać i po kogo masz posłać. Poślij teraz właśnie po człowieka, który jest pod tym adresem, prawda? Zobaczcie, Piotr w tym czasie, ponieważ ma nawyk modlitwy, i o pewnej porze idzie na ten dach, tam płaski dach, i modli się. Jak zawsze. Ale nie spodziewał się, że podczas właśnie tej modlitwy konkretnie, tej modlitwy jakiś będzie miał widzenie. Nie spodziewa się. Jakieś dziwne widzenie. Bóg mu każe jeść to, co mu zabrania zakon. O! Zobaczcie, następna postawa. Nie jest otwarty. Poza zakonem on nie widzi żadnych innych możliwości. I mówi, nigdy Pan, nie, nic takich rzeczy, ja jestem tak tutaj pobożny, ja jestem tak tutaj zdyscyplinowany, nie, żadnej rzeczy nie zjem, które zabrania mi prawo zakonu. I kochani, troszkę się musiał poopierać, miał Bóg z nim trochę tutaj problemu, widzicie, żeby go przekonać, że tam, idź tam teraz właśnie do pogan, idź tam, czekają na ciebie słudzy. Więc Piotr, gdyby znowu był tak pewny siebie i zbyt pyszny, to by odmówił temu, ale on był otwarty na prowadzenie Ducha Świętego, bo usłyszał, że to, co przychodzi z nieba, jest oczyszczone już. A więc przyjmuj wszystkie dary, które przychodzą z nieba. One są czyste. I bądź posłuszny. A Bóg mu chciał pokazać, że właśnie otwierają się drzwi dla pogan i Bóg jego tam potrzebuje. Bóg sobie upatrzył jego. I w końcu idzie i głosi i podczas kazania okazuje się, Duch Święty wstępuje i na pogan. Ale zobaczcie, z jednej i z drugiej strony Korneliusz mógł się zachwycić z kolei obecnością anioła, nie? Wyobrażacie sobie, ktoś z Boże miał widzenie anioła, no to by już pastorowi by było trudno odmówić, żeby puścić go za kazalnicę. No i mógł się zafascynować. Ja widziałem anioła i do końca życia mógł tym żyć widzeniem. Tylko widziałem anioła. Prawda? Nieważne to, co anioł przesłanie. Ważne, że widział anioła. To przeżycie, nie? Fascynujemy się przeżyciami, które przysłaniają nam informacje. Bardzo ważne. A tu nie była ważna tyle o wizyta anioła, ile informacja, którą przyniósł. I dlatego on jest posłuszny, nie zachwyca się aniołem i mówi, nie, dla mnie jest ważne i jestem ciekawy, co będzie miał do powiedzenia Piotr, nie anioł. Tak? I dlatego zobaczcie, jak go godnie przyjął. Mówi, my się zebraliśmy tu wszyscy tu w domu i teraz uwagą, skupieniu jesteśmy gotowi wysłuchać, co masz do powiedzenia. Z takim napięciu, takim taką ciekawością czekali, co ma do powiedzenia. O, miał rzeczywiście, gdy Bóg znajduje ludzi takich ciekawych tego, co Bóg ma do powiedzenia, to i też zostaną ubłogosławieni tym, czym, czego się nawet może nie spodziewali. Czy oni się spodziewali chrztu w Duchu Świętym? Piotr się spodziewał, że Duch Święty mu przerwie kazanie, bo zaczęli ludzie mówić innymi językami. Piotr mówi, o co tu chodzi? Jeszcze nie skończyłem, jeszcze wezwania nie zrobiłem, a Duch Święty już mnie wyprzedził. Zobaczcie, wszędzie pokora. Jest tu widoczne, prawda? Pokorny, chcę wysłuchać, co masz do powiedzenia. Chcę to przyjąć, zaakceptować. I kiedy on dochodzi do takiego momentu, newralgicznego momentu, kiedy mówi, że Chrystus za nich umarł, że właśnie to ręce grzeszników go zaprowadziły. To my, wy ukrzyżowaliście, wy zamordowaliście Jezusa Chrystusa. To mocne były jego kazania. Właśnie wtedy, kiedy mówił o śmierci, oni uwierzyli. I krew Jezusa Chrystusa przez wiarę ich oczyściła. Tu był moment ich nawrócenia. I kiedy krew Jezusa ich oczyściła, oczywiście Duch Święty przejął inicjatywę, to mówi, no tam, gdzie jest Boże przebaczenie, a dalej są otwarci, to dlaczego nie miałbym ich napełnić? Dlaczego nie miałbym ich ochrzcić? I zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. A Piotr dowiedział się, że Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie, bogobojnym, szukającym i głodnym prawdy, Bóg objawi swoją prawdę, a prawda wyzwoli ich z tego wszystkiego, z czego powinni być wyzwoleni. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Halleluja. Bóg jest dobrym Bogiem. Więc Chrystus potrzebuje, kochani, nas, abyśmy mogli w zborze rozwijać się, poczuwać się do wzajemnej odpowiedzialności, nawzajem się od siebie ucząc, rozwijać się szybciej i pełniej. Kiedy inni przyswajają to, czego uczy ich Bóg, to również dzięki temu uczysz się i rozwijasz. Bóg chce, abyśmy odegrali konkretną rolę w Jego rodzinie. Ta rola nazywa się służbą. Kto, powiadam, rozpoznaje powołania i służby i kto powołuje? Oczywiście ten, kto jest już uznany i powołuje, bierze też odpowiedzialność za to, żeby powołać. Ale potem, kiedy już przejmuj, za tą decyzję bierze odpowiedzialność. Ale potem już, jak się w służbie sprawujesz, ty bierzesz odpowiedzialność. Ta rola właśnie nazywa się służbą. Każdy z nas otrzymuje jakiś duchowy dar, aby wspierać nim cały Kościół. I tutaj Piotr nam służy też nauką, że wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy. I zauważcie, znowu chcę podkreślić nasze miejsce w Kościele. To takie, Bóg pokazuje to tak, jakie miejsce ma kamień w budowli. Nie może budowla rosnąć, jeśli mnie jako kamienia nie zgodzi się kamień nieść. Kamień musi się oprzeć na kamień. Jeśli ten kamień powie nie, ja nie chcę nieść twojego ciężaru, to na nim pozostanie budowla zakończona. Ale jeśli ten kamień powie tak, Biblia mnie uczy, nieście ciężary jedni drugich, ja chcę nieść twój ciężar, więc Bóg stawia ciebie na nim. Ale teraz ty nie możesz odmówić Bogu, kiedy Bóg powie, a następny kamień położyć chcę na ciebie. No, ty powiesz, tak, chcę nieść ciężar drugiego, bo ktoś poniesie mój. No powiesz, a co z moim ciężarem? No, ktoś poniesie twój, ale ty musisz ponieść drugiego. I w ten sposób rośnie budowla. A więc potrzeba niesienia ciężarów jedni drugich. Nie jest to łatwe. Łatwiej to mi się mówi. Gorzej jest to przeżyć. Dalej, żeby to nie było tylko ten kościół jak świeca. W górę, w pion. Co to za kościół? Nie. Musi mieć oparcie. Kamień ma z jednej strony i z drugiej strony oparcie, prawda? Ani się wychylisz w lewo, bo już cię trzyma. Powiesz, o ja już osłabłem. No to i ciągnie mnie coś w prawo. A tutaj jest kamień. Mówi, no nie bardzo. Może się oprzeć na mnie. Ja tu stoję, jestem na swoim miejscu. Widzicie? I wy jako żywe kamienie. No, jako żywy kamień. To już nie jest to serce kamienne, egoistyczne, które miało to ja, które miało tylko wszystko chciało po swojemu. Nie, teraz to serce jest mięsiste, czułe, wrażliwe. To serce już teraz umie ugiąć się, jest uległe, jest chętne nieść ciężar drugiego. I dlatego masz ten przywilej. Nieść ciężar drugiego. A też ktoś wie, że w trudnych chwilach ktoś też zgodzi się ponieść z tobą. I te 100 kilo, które ciąży na tobie, możesz rozłożyć na brata. I już tylko 50 niesiesz. I brat 50. No, jednemu i drugiemu zawsze jest lżej. Gorzej jednemu. Więc tak, w takim obrazie znowu pokazuje Piotr nam. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. A więc Chrystus potrzebuje nas. Bóg chce, abyśmy odgrywali konkretną rolę w tej służbie. Wspólnota to miejsce, w którym Bóg chce, byśmy odkrywali, rozwijali się, wykorzystywali swoje dary. Być może powierzona nam służba będzie wykraczać poza czasami ramy lokalnej społeczności, ale o tym też zadecyduje ten przywódca, kto pod autorytetem którego pracujesz, pastor zadecyduje tutaj. To wszystko jest, jak widzicie, w Kościele. Jezus obiecał, że będzie budował, nie obiecał, że będzie budował tutaj twoją służbę, ale że będzie budował swój Kościół. Dlaczego to mówię? Bo ludzie często się zachowują tak, jakby to oni mieli budować swoją służbę, a Chrystus musiał to uznać. Nie, Chrystus obiecał, że zbuduje swój Kościół, ale nie będzie indywidualistów służby budował. A więc kiedy żyjemy w tych czasach, w czasach ostatecznych, no, kiedy tyle wyzwań mamy przed sobą, jakie wyzwania są? Egoizmu, nieposłuszeństwa, ale te zdrady, prawda, zdradzieccy ludzie. Zobaczcie, ile zdrad duchowych pojawia się w kościołach. Służą, prawda, dajesz serce, ufasz im. Wszystko byś podzielił z nimi, a on ci bez słowa jutro odejdzie. No taka rzeczywistość. Nie jest to przykre i bolesne? Jest, kochani. To Biblia mówi, będą ludzie zdradzieccy. Ten list nie jest pisany do świata. List do Tymoteusza to list konkretnie do sługi Bożego, do konkretnie Kościoła. Będą ludzie zdradzieccy. Będą też ludzie, którzy będą przyjmować pozory. No właśnie. Ale bez podstawy pobożności i mówi, tych się chroń. Oni są niebezpieczni. Więc Bóg wezwał nas. Idźcie na cały świat. To wezwanie dla Kościoła. Idźcie, nauczajcie narody. Idźcie, głoście Ewangelię. Obiecał, że będzie potwierdzał swoje słowo znakami i cudami. Idźcie. I módlcie się. Żniwo wielkie. Kościół ma mieć ten obraz, tę wizję. Wielkie żniwo. Mało robotników. Módlcie się, aby Pan wyprawił tych robotników. Kościół jest tutaj Bożym narzędziem na ziemi. Mamy okazywać Bożą miłość nie tylko w gronie chrześcijan, kochani, ale też nieść ją reszcie świata. To jest niesamowity przywilej, jaki otrzymały dzieci Boże. Jako członkowie ciała Chrystusa stanowimy Jego ręce, stanowimy Jego stopy, oczy i serce. W tym świecie działa On, kochani, poprzez nas i każdy wierzący ma w tym swój udział. Dlatego też, kiedy mówię tu o wielkim żniwie Pawła, to wierzę, że to żniwo, ten plon nie tylko będzie był zasługą służby Pawła, ale tych, którzy go wspierali w modlitwach. Apostoł Paweł mówi, Bóg sprawia, że każdy z nas uzdolniony jest przez Jezusa Chrystusa, łączy się z Nim w Jego dziele, dobrym dziele, które dla nas przygotował i które powinniśmy się właśnie podjąć. Też Boża rodzina, zbór chroni nas przed popadaniem w grzech, tak? Bo jest słowo, które pokazuje ci, jak walczyć z grzechem, jak się zachować w czasie pokusy, a kiedy osłabłeś, możesz poprosić o modlitwę, o wzmocnienie. Kiedy jesteś chory, możesz prosić zbór. Kiedy chwieje się twoja wiara, to wiesz, że możesz liczyć na braci i sióstr, którzy zajmą się tobą i zaczną z tobą rozmawiać, będą modlić się o ciebie. Apostoł Jakub tu powiada, jeśli znacie kogoś, kto odszedł od Bożej prawdy, nie przekreślajcie go, lecz przyprowadźcie go z powrotem do Boga. A więc innym z dobrodziejstw życia wspólnotowego to jest to ta dobra ochrona dla posłusznych Bogu. A więc ochronę mamy, zapewnioną ochronę najwyższego Boga. Zawsze to mówię, Bóg jest naszym najlepszym ochroniarzem z wszystkich ochroniarzy na ziemi. Ochroniarze ludzcy zawodzą, mają wpadki. Nasz ochroniarz nie zawodzi. Jesteśmy pod ochroną Najwyższego. Zbór jest chroniony przez Najwyższego. Jesteśmy w cieniu Jego obecności, a więc tak blisko, jak sięga Jego cień. A cień w tych krajach, to wiecie, jest bardzo krótki. To wskazuje na to, że powinniśmy być blisko Boga, bo moim szczęściem jest być blisko Boga. Będąc blisko Boga, bądź blisko brata i siostry, społeczności. Bądź tak, ten kamień. Bądź jak ten kamień, który może liczyć, że ktoś poniesie twój ciężar, ale też da ci Bóg siłę, że ty będziesz mógł ponieść i jego ciężar. A więc w społeczności, kochani, uwielbiamy Boga. Paweł miał świadomość przynależności i mówi, Bóg, do którego należę i Bóg, któremu cześć oddaję. On mówi do mnie, nie bój się. Ja jestem z tobą. Bądźcie dobrej myśli. Ja jestem na swoim miejscu. Ja jestem zawsze na swoim miejscu. Drogie dziecko, mówię ci to po to, żebyś i ty znał swoje miejsce w moim kościele. Bo będąc na swoim miejscu, do którego cię powołałem, będę ci to błogosławił. Bo to jest miejsce w centrum mojej woli. A ja błogosławię tylko tych, którzy są w centrum mojej woli. Jakkolwiek by się to miejsce wydawało na sposób ludzki niebezpieczne, wobec wielu zagrożeń z zewnątrz, to nie bój się. Ja jestem z tobą. Ja ciebie uzbrajam przyłbice zbawienia, chroniąc twoje myśli, twoją głowę. Ja uzbrajam cię w pancerz sprawiedliwości i wiary, który chroni twoje serce. Ja przepasuję ciebie pasem prawdy, przepasując tym samym twoje myśli, aby się skupiały i koncentrowały na tym, co ja mam do powiedzenia. Dałem ci miecz ducha, abyś nim władał. Wyposażyłem cię w tarczę wiary, abyś mógł zgasić piekielne natury ognistej strzały, żeby nie dopadły ciebie i nie zaogniły i nie rozpaliło twojego temperamentu. Tak, żeby stracił kontrolę nad sobą przez emocje rozpalone. Chcę ci tego zaoszczędzić. Dlatego używaj tarczy wiary. I ubułem ci w gotowość zwiastowania Ewangelii, abyś miał zabezpieczenie swoich nóg przed ostrymi, niebezpiecznymi narzędziami, instrumentami, abyś mógł mocno stąpać i pewnie po tej ziemi, wykonując moje zadanie. Namaściłem ciebie, wyposażyłem ciebie. Dałem ci odwagę, ale też chcę, abyś postępował, operując moimi darami, abyś postępował roztropnie, był wiernym, roztropnie, aby duch mądrości, wiedzy i poznania, mocy i bojaźni Pana zawsze ci towarzyszył. Abyś wsłuchiwał się, jak ci podpowiada to, co potrzebujesz usłyszeć. Aby przypomniał ci ten sam duch to, co powinieneś właśnie wiedzieć. Wtedy, kiedy nie wiesz, co masz do powiedzenia. Kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji, w której nie wiesz, co robić. Kiedy nie wiesz, co masz robić. Chcę ci tutaj służyć radą i wskazówką. Skorzystaj z tego. Błogosławieni, pokorni, albowiem oni odziedziczą moje błogosławieństwa. Pokornym łaskę daję. A wszystko to, co mam do dania wam, pochodzi od ducha łaski. Chcę was obdarzać tym, co jest najlepsze, w najlepszy sposób, w odpowiednim też czasie, kiedy znajdę naczynie podatne na kształtowanie też charakterów, abyście w sobie nosili, kształtowali charakter Chrystusowy, aby Boże namaszczenie, namaszczenie Ducha Świętego mogło zawsze spoczywać na charakterze Chrystusowym. A charakter Chrystusowy ujawnia się właśnie w społeczności. Którą karmię, pielęgnuję, namaszczam, wyposażam i ochraniam. Trzymajcie się tego, co jest prawdziwe, słuszne, miłe Bogu. A On będzie was trzymał w swoich rękach i nie pozwoli, aby ktokolwiek wyrwał was z ręki swojej. Amen.